Zbliża się wiosna, to dobra wiadomość dla mojego gardła, bo to wszystko ustępuje, co mnie trapi właśnie z wiosną. No, może za wcześnie, przedwcześnie o tym mówię, bo przysłowie powiada luty, ubierz buty, no ale mamy plus 10 stopni. Wczoraj taka wiosenna atmosfera. Tak sobie pomyślałem, wkrótce porządki wiosenne się rozpoczną gdzieś wokół domów, także w naszych mieszkaniach. Ktoś tam będzie mył może znowu okna, by wyczyścić je z sadzy, z tego wszystkiego, co się osadzało z powodu kominów. No, zmienimy też pewnie odzież, pozbędziemy się tej ciężkiej, zimowej odzieży. Trzeba będzie ją schować do szaf. Przy tej okazji nagle może odkryjemy, że trzeba zrobić wietrzenie w szafach i pozbyć się jakichś niepotrzebnych ciuchów. No, ktoś może pozbędzie się jakichś szpergałów, gdzieś coś się tam naskładało. Wiosenne porządki. No i jak myślicie, czy w naszym życiu potrzebujemy od czasu do czasu takich gruntownych, duchowych porządków? Chciałbym mówić o pewnych trzech takich ważnych, strategicznych obszarach naszego życia chrześcijańskiego, które potrzebują uporządkowania. Bóg jest Bogiem porządku. Więc wszędzie tam, gdzie wkracza Bóg, wkracza pewna harmonia, pewien ład. A wszędzie tam, gdzie jest tylko człowiek, tylko ja, pozostawia ze sobą śmietnisko. W liście do Rzymian, 12 rozdziale, pierwsze dwa wersety, padają takie słowa. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W tym fragmencie Biblia nazywa tutaj jako duchową służbę naszą. To, że każda służba jest duchowa, oznacza nic innego, jak to, że ma wymiar duchowy, a nie wyłącznie jakiś fizyczny, materialny. To tak samo jak człowiek nie jest tylko istotą fizyczną, materialną, ale także jesteśmy istotami duchowymi, tak stworzeni jesteśmy przez Boga. I każdy rodzaj zaangażowania we wszystko, co dotyczy naszego życia, to wymaga porządku. Wszystko, co w swoim życiu robisz, kim jesteś, ma wymiar duchowy również. I będziemy dzisiaj mówili o stanie naszych serc przed Bogiem. W przypowieściach Salomona czytam, mówi on, że czujniej niż wszystkiego innego mamy strzec serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Nie wiem, strażnikami czego potrafimy być, ale Biblia mówi, że czujniej niż jakiejkolwiek wartościowej rzeczy, posesji, przedmiotu, mamy strzec serca. Wiecie, w tym tygodniu oglądałem taki program, gdzie była mowa o tym, że złodziejowi potrzeba 2-3 minuty, żeby wejść do, ominąć system bezkluczykowy i wejść do samochodu i zabrać go po prostu. I w Wielkiej Brytanii podobno 3/4 samochodów skradzionych to po prostu te bezkluczykowe. No ale tam była oczywiście dyskusja na temat, dlaczego prawo nie zezwala na pewne zmiany w Wielkiej Brytanii w tych systemach. I tylko sobie pomyślałem, że ileż człowiek robi w swoim życiu, aby zabezpieczyć to, co posiada. Żeby strzec tego, co posiada. Mamy piny, mamy hasła, mamy kody, mamy jakieś, no niesamowicie wiele zabiegów jest uczynionych, aby po prostu nikt nie zabrał nam tego, co nasze. Czujniej niż wszystkiego. Tego, o czym wiesz, że świat strzeże i my też. Mamy strzec swego serca. bo tu chodzi o pewne źródło. Jest pewne ujście i jest pewne źródło, od którego wszystko się zaczyna. Serce jest źródłem jakości naszego życia i kierunku, w jakim przez to życie pójdziemy. Biblia w języku hebrajskim używa słowa leb, w grece znanego słowa kardia. To są określenia na słowo serce. I najczęściej Biblia używa tych słów w znaczeniu przenośnym, nie mówiąc o mięśniu sercowym, które jest gdzieś tu w klatce każdego z nas, ale zupełnie przenośnie. Serce więc to określenie nie tylko siedziby uczuć, takich jak miłość, wstyd, strach, gniew, ale również serce jest ośrodkiem rozumu, woli, pamięci. Nasze serca potrafią być jakie? Pamiętliwe. Serce oznacza całego człowieka wewnętrznego wraz z jego sumieniem, uczuciami, namiętnościami. Serce to jest taka kwintesencja zdecydowania, wewnętrznego przekonania, planów, zamierzeń, dążeń i również takich moralnych decyzji człowieka, jakie on podejmuje. W Piśmie Świętym słowo to właśnie w tym przenośnym znaczeniu występuje ponad 1000 razy. Tylko w psalmach około 130 razy. Więc chciałbym zająć się tym, abyśmy pomyśleli, pochylili się dzisiaj nad kwestią naszych serc przed Bogiem. Na wstępie chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie, że wszystko to, o czym będziemy słuchali przez tą chwilę, zarówno treść, jak i rezultat, owoc, przemiana, odnowa, odświeżenie, bo słowo ma taki cel, aby przynieść nam to przecież, że wszystko to, co przychodzi wskutek usłyszanego słowa, zależy tak naprawdę od postawy naszego serca. Tu i teraz, dzisiaj. Być może niektórym osobom wśród nas to słowo nie przyda się na nic. Byli tacy ludzie, o których Biblia mówi, w liczbie kilku milionów, szli przez pustynię i o nich list do Hebrajczyków mówi, że słowo nie przydało się tamtym na nic. Dlaczego? Bo nie zostało połączone, powiązane z wiarą. No nie uwierzyli. Kropka, koniec. Nasłuchali się, nasłuchali, a życie szło dalej w swoją stronę. Tak samo, wiecie, do każdego bałaganu człowiek może przywyknąć. Pamiętam kiedyś, wybacz, żono, żona zrobiła mi porządek w moim biurze. Nie robi, ja to mam robić, żeby było jasne. Wychodzi różnie. W każdym razie nie mogłem niczego znaleźć. No, odkrycie jest takie. Przyzwyczaiłem się do mojego bałaganu i wiedziałem, gdzie co jest w tym moim bałaganie. Można przywyknąć i nie czuć potrzeby porządkowania czegokolwiek w swoim życiu. Salomon powiada również, przepraszam, że powiada w swoich przypowieściach, że są takie zdroje, takie źródła, które są zmącone i skażone. Takim źródłem na przykład według jego przypowieści jest chwiejny człowiek przed bezbożnym. To taki, który odstępuje od twardych zasad Słowa Bożego, tak po prostu no, ulega złemu wpływowi bezbożnego. Ulega wpływowi tego świata. To taki zdrój, takie źródełko zmącone, takie zamulone, z którego no, niechętnie byśmy się napili. Jaką postawę przyjmujemy w stosunku do tego, co słyszymy ze słowa, takie będzie też nasze życie i posługa. Pan Jezus użył porównania roli do tego, żeby zobrazować nam, uwidocznić nam pewne nasze własne postawy. Ja tylko przypomnę o tym, bo przecież chyba niedawno dzieliłem się z wami historią, przypowieścią o siewcy i czworakiej roli. Więc tak, wiemy, że może być serce jak twarda droga. Możemy wówczas nie przyjmować Słowa Bożego rozsypywanego w naszych uszach, w naszym sercu. I taką postawę jest niezwykle łatwo przyjąć. A ja już to słyszałem. A poczytam sobie coś innego teraz. I już, słuchajcie, ziarno zaczyna być wybierane. Bo myślisz o czymś innym, koncentrujesz się na czymś innym. Albo ja już o tym wiem, przecież tyle lat chodzę za Panem. I przez tą rutynę już to ziarno słowa zaczyna być wybierane. Albo, a to za ostro powiedziane, tendencyjnie powiedziane. Albo, a chyba on coś ma do mnie. I już Słowo Boże zaczyna być wybierane. Albo ktoś inny powie, a on jest za młody, a co on mnie będzie uczył? Co on może o mnie wiedzieć? Niech popatrzy na siebie lepiej. I co się dzieje? I już Słowo Boże jest z twojego serca wybierane. Albo, o, to jest słowo do tamtej siostry, to jest słowo do tamtego brata, dla mojej żony, dla mojego męża. To jest słowo dla tych nieobecnych, no szkoda, że tylu dzisiaj nie ma. Jaka wielka szkoda, że ich nie ma. I co jest? Co się dzieje? I Słowo Boże zaczyna być wybierane. Twoja czujność i gotowość na przyjęcie tego słowa zaczyna się obniżać. To są tylko pewne postawy serca, które wykorzystuje zły, aby pozbawić nas duchowego życia, bo ziarno to słowo, a słowo to prawdziwe duchowe życie. Im mniej słowa, tym mniej tego życia. No każdy sobie łatwo jest w stanie to policzyć. Może być bardzo wiele powodów, że już niemalże w chwili słuchania utracisz wszystko to, co Pan Bóg chciał tobie przekazać. Może też nasze serce być jak ta rola skalista, ten grunt skalisty. No uradujemy się, usłyszymy to słowo, wyjdziemy stąd zadowoleni. Jakiś entuzjazm będzie towarzyszył temu, że byliśmy tutaj, przyjęliśmy to słowo, powiemy do duszy swojej, dobre to kazanie dzisiaj było, dobra społeczność ta dzisiaj była i tak miło nam będzie w tą niedzielę. Warto było przyjść, warto było nie pojechać gdzie indziej, warto było nie leżeć w łóżku, nie zostać w domu. I będziemy cieszyć się, dziękować Bogu, ale uwaga, ta nasza postawa może przecież odzwierciedlać ten grunt skalisty. Wiemy, że na tym gruncie gleba nie jest głęboka. Zatem ziarno nie będzie mogło zapuścić korzenia, bo nie ma w co je zapuścić. Bo moja społeczność z Bogiem nie jest głęboka, może nigdy nie była nawet taka. Jest osadzona bardziej na uczuciach, na tym, czy coś do mnie trafi, czy coś do mnie nie trafi. Czasem łatwiej kamieniem we mnie trafić, niż Słowem Bożym dotrzeć do mojego wnętrza. I zadowalam się tym, co sprawia mi przyjemność. Moje radary wewnętrzne są nastawione na to, co jest przyjemne i czego szukam, bo niczego więcej nie potrzebuję. Więc w ciągu tylko tego tygodnia wiele zostanie stracone z powodu tego, że jestem osobą niestałą, a może nawet trochę płytką w relacji z Bogiem. Łatwo jest mnie zapalić, ale trudno mi samemu utrzymać ten ogień. Trudno mi być stałym człowiekiem w relacji z Bogiem. I może pojawią się w kimś nawet jakieś przemyślenia, może jakieś symptomy zmian. No i problem w tym, że ta roślinka jednak szybko uschnie. To życie szybko odejdzie i wszystko po staremu. Może być wreszcie też tak, że ktoś przyjmie słowo, przejmie się z tym słowem, podziękuje Bogu za to słowo, ale nie dokona koniecznych korekt w swoim życiu, nie dokona zmian, nie usunie tych chwastów, czyli tych cierni ze swojego życia, bo mówię teraz o gruncie ciernistym. To są obszary, które wysysają z nas Boże życie. I z jednej strony będziemy pragnęli odnowy, świeżego powiewu w swoim życiu, w służbie, jakichś nowych sił od Boga, a z drugiej strony nie będziemy chcieli dokonać koniecznych porządków w swoim życiu. No i wtedy razem z tym słowem będą dalej rosnąć ciernie i wyciągną z nas znowu ponownie chęci, siły, potencjał, czas. Także zaduszą to słowo, że po nim nie zostanie nic. Takie wspomnienie może ochoczej woli zrobienia czegoś wzniosłego dla Boga. Możemy mieć wreszcie też postawę takiej gleby żyznej. To jest szczere, dobre serce, oddane Bogu, gotowe do przyjęcia słowa, ale też wytrwałe w tym, by słowo wykonywało swoją pracę w naszym życiu, by faktycznie coś przyniosło, jakąś korzyść wymierną, namacalną, żeby wydało może taki smaczny, dojrzały owoc, aby też inni z tego skorzystali, że moje życie się zmienia. Że będą mogli się delektować, rozsmakować. Wiecie, kiedyś spróbowałem kwaśnego jabłka. Jabłko to jabłko, nie? I wszyscy wiemy, że kwaśne jabłko po prostu spowoduje grymas na naszej twarzy. No, kwaśne życie, mówiąc w cudzysłowie, nie spowoduje tego, że ktoś będzie zachęcony tym, aby jeszcze raz się rozsmakować w tym. A zatem, czy uświadamiamy sobie to, jak ważne jest nasze serce we wszystkim, co dotyczy relacji z Bogiem? Przede wszystkim wobec Jego słowa, które On tak hojnie daje, rozsypuje w nas niczym rolnik ziarno, dbając, żeby każdy zakamarek roli został obsypany. Każdy obszar naszego życia, żeby spotkał się z wymaganiami Słowa Bożego. I musimy wiedzieć, że zawsze, gdy Bóg daje nam okazję, by coś drgnęło w naszym życiu, by coś poszło we właściwym kierunku, to zawsze pojawi się przeciwnik. Zawsze odezwie się stara natura, by coś w tym zakombinować, by stępić ostrze Słowa Bożego, by pójść jakoś na skróty, by jakoś sobie wytłumaczyć, że przecież jest też inna możliwość. I wątpliwości się pojawiają. A odzywa się ta stara natura dlatego, bo ona nie chce tych zmian, boi się tych zmian, bo ona nauczyła się żyć tak, jak żyła. Nie potrafi się odnaleźć w innej rzeczywistości. W innej rzeczywistości ona nic nie ma do gadania. Ona najwyżej jest gotowa do poprawienia makijażu, połatania kilku dziur. Nie lubi być uwiązana, nie chce być na usługach, nie lubi słowa ofiara. Nie lubi słowa służba. To się tak źle kojarzy, a tym bardziej w naszych czasach, kiedy każdy chce być kowalem własnego losu, gdzie niezależność jest w cenie. Ta stara natura ludzka jest przecież wolna. Tak myśli o sobie, samo stanowi o sobie. Chce mieć coś z życia dla siebie. Nikt nie będzie jej mówił, że coś ona musi. Jaka duchowa służba, przepraszam, jaka żywa ofiara na ołtarzu. Przecież to, co na ołtarzu, to już nie moje, a moje jest moje. Moje życie należy do mnie. A zatem, czy jesteśmy świadomi tego, kto tak naprawdę odzywa się w nas, gdy mamy takie myśli, gdy mamy taką kontrę na Słowo Boże, że natychmiast pojawia się przeciwnik, że natychmiast walka duchowa, że to nie są myśli dane nam od Boga, a jednak potrafią wyraźniej dźwięczyć w nas niż cokolwiek innego, podsuwając nam zupełnie inny plan niż Słowo Boże. No to idź tą drogą. To idź tą drogą. Posłuchaj ci Słowo Boże było potrzebne. Czy nauczyliśmy się, no jeszcze trzeba dodać, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, a prowadzi do cierpienia, do łez. Biblia wprost mówi, do śmierci nawet. Czy nauczyliśmy się rozpoznawać to, kiedy w naszych sercach odzywa się stara natura? No, to nie są werbalne jakieś słowa, jakieś brzmienia. To raczej jest jak gra na instrumencie naszych pragnień i pożądań. Czy rozpoznajemy ten charakterystyczny wewnętrzny głos, który sprzeciwia się Bożej woli? Czy pozwalamy na to, aby nasze serca były zwodzone? Bo są. Bo Biblia mówi, że nasze serca są bardzo zwodzone. Podstępne jest serce. Któż je poznać może? Powiada Księga Jeremiasza. Co o sercu więc powinniśmy wiedzieć, gdy mówimy o naszym duchowym życiu, o duchowym wymiarze naszego życia, o w ogóle duchowej służbie naszej, czyli o wszystkim, co robimy jako chrześcijanie, co ma wymiar duchowy. Pierwszą sprawą, którą powinniśmy sobie uświadomić, to taki fakt, że zanieczyszczone serce, ten zanieczyszczony zdrój, źródło, przeszkadza we wszystkim, co dotyczy chrześcijańskiego życia. Przeszkadza w każdej służbie dla Boga. Serce obciążone grzechem, zaniedbaniem, złym nawykiem, nieprzebaczeniem, uprzedzeniem, zgorzknieniem, czymkolwiek zanieczyszczone, co stało się moim bożkiem, na punkcie czego mam swoistego hopla, to uniemożliwia nam owocną służbę i zatrzymuje duchowy wzrost, zatrzymuje Boże prowadzenie. Kiedy mam zaniepokojone sumienie, kiedy zmarnowałem czas, kiedy zrobiłem komuś przykrość, kiedy pożądałem czegoś, kiedy zazdrościłem, kiedy obmówiłem kogoś, potem mam służyć Bogu z takim obciążeniem, to jak się czuję? Otóż źle się czuję. Źle się czuję. Nie mam radości. Nie odczuwam Bożego prowadzenia, Bożego pomazania, bo moje sumienie wyrzuca mi na wierzch jak błoto to wszystko, o czym wiem i pamiętam. A może jest tak, że ciąży na mnie jakiś ciężar tego, co niedawno się zdarzyło. I wiem, że tak być nie powinno. Wiem to, ale nie potrafię. No i co? Wielu będzie robiło dobrą minę do złej gry, jak to powiadamy. No trzeba grać przykładnego chrześcijanina i przykładną chrześcijankę. Trzeba się nie przyznawać do po prostu tego, że w moim życiu jest tak, jak jest. I wiecie, i wtedy pod tą maską, w którą człowiek żyje, w tej skorupie, w której żyje, no całe życie będzie się męczył. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że co w ogóle wtedy dajemy ludziom, braciom, siostrom, dzieciom, mężowi, żonie, młodzieży, słuchaczom kazań, zborowi, w jakiejkolwiek służbie, kiedy nasze serce jest zanieczyszczone, co wówczas dajemy? Dajemy atmosferę swojego serca. Z tego źródła dajemy się napić, skosztować. Bo każda służba, każdy nasz czyn, każda nasza aktywność, obecność ma wymiar też duchowy. Począwszy od kazalniczy, skończywszy na tym, że z kimś sobie rozmawiasz z drugą osobą, a nawet kiedy sprzątasz tą kaplicę i może w sobie zżymasz się, że znowu to musisz robić i więcej niż ktoś tam, to wiesz, oddajesz wówczas atmosferę swojego serca. I zamiast radości, zamiast błogosławieństwa, zamiast tego, że po prostu no, niebo się cieszy, to zaczynasz się w tym dusić, męczyć. Wiesz, że coś jest nie tak. Inni się męczą, a męczą się, no bo nie ma w tym, co robimy wówczas, takiego Bożego pomazania, takiego, ach, świat nazywa to pasją, a ty możesz nazwać Bożym pomazaniem. Ale zaczyna się taka religijna pańszczyzna. No muszę, bo takie jest minimum, które się ode mnie wymaga. Oczywiście łatwo jest w tym momencie pomyśleć o kimś innym, kiedy o takich rzeczach mówimy. No tak, to o nim, tak, to o niej. Jemu brakuje tego, jej brakuje tego. Ale najpierw, zanim wyciągamy palec, powinniśmy pomyśleć o sobie. Czy mojej służbie, mojemu życiu chrześcijańskiemu towarzyszy Boże prowadzenie, towarzyszy Boża obecność, Boże pomazanie? Ja nie mówię tu o cudach i znakach, czy o cudach i wiankach, lepiej byśmy to tak nazwali. Gdy nie ma takiego Bożego pomazania, to wiecie, wszystko zaczyna się walić, ale nie od razu jednego dnia. Kiedy Stary Testament mówi o pewnych małych liskach, no to one sobie biegały, przez mur przeskakiwały, to pod murem, niszczyły winnice, niszczyły to wszystko, co było błogosławieństwem. Ale któż by tam zwracał uwagę na małe liski? Małe to małe. małe szkody nie wyrządzi. Małe wyrządza małą szkodę, tak? No to pozwolili grasować tym małym liskom i co? Przeciwnicy już zacierali ręce i się śmiali z nich, bo mówili, zaraz ten ich mur się zawali, przywołuje czasy Nehemiasza. Bo chociaż byli gotowi na wszelkich wielkich przeciwników i murowali te mury z kielnią i z włócznią w rękach, dzidą czy co tam mieli, czy mieczem, to przeciwnicy śmiali się z nich, bo mówili, te małe liski za nas wszystko załatwią. To jest tylko różnica w czasie. Duchowa służba, jeśli się wali, wali się powoli, jak mur poddany długotrwałym, ekstremalnym warunkom atmosferycznym. Najpierw pojawia się gdzieś rysa, później coś popęka, to tu, to tam trochę tynku odpadnie, gdzieś coś się obsypuje, no można znowu zatynkować i mówić pokój, pokój, pokój. Tak robili w Starym Testamencie i udając, że problemu nie ma. Gdzieś się coś więc obsypie, gdzieś coś znowu czegoś brakuje, tu i tam coś odpadnie, jakaś cegła gdzieś wyleci. Początkowo nie ma nic niepokojącego. Przecież budowla stoi, aż tu nagle. Wszyscy myślą, czemu tego nie widzieliśmy? Aż tu nagle. Kilka prawdziwych historii. Aż tu nagle pastor otrzymuje wiadomość SMS-em. W najbliższą niedzielę wyjeżdżam za granicę na rok. Do zobaczenia. Albo w piątek wiadomość nagrana na poczcie głosowej. Od tej niedzieli zmieniam zbór. Albo w niedzielę pastor znajduje kartkę za kazalnicą z napisem. Wypisuje się podpis. Albo w niedzielny poranek pastor otrzymuje informację. Już nie jestem chrześcijaninem, jestem ateistą. Odchodzę. To nie zmyślam tego, to są prawdziwe historie. Oczywiście streszczam te historie. Albo zbór zastaje kartkę na biurze pastora, a rezygnuje. Podpisano ex-pastor. Zdarzyło się. Jestem w szoku. Wszystkie dotyczyły osób zaangażowanych w coś i pewnego pastora, który nie wytrzymał presji oczekiwań. I to jest ważne, czy mojej, twojej służbie w życiu, jakie wiodę, towarzyszy Boża obecność. Czy w ogóle dbam o to? A to dotyczy mojego serca. To jest ważne, czy moje serce jest zanieczyszczone, czymś obciążone. A ważne jest dlatego, ponieważ nie udźwignę tego brzemienia, które Pan na mnie wkłada, jeśli nie będę miał czystego serca, jeśli nie będę właściwie pielęgnował społeczności z Nim. No owszem, ja coś mogę przecież robić. Ja mogę wypełnić jakieś oczekiwanie w Kościele, jakąś lukę. Ja mogę wyjść naprzeciw jakiejś potrzebie. Ciągle będzie wydawało się, że no, mi jakbym coś musiał w tym Kościele robić. Jakby to rekompensowało wszystko to, co jest nie tak. Jakby mi ktoś kazał, do czegoś zobowiązał. Ale zobacz, wtedy człowiek nie potrafi czerpać z tego jakiejś głębokiej przyjemności, radości. Nie smakuje mu to, a musi to zjeść. Z lekarstwem tak mam. Ale lekarstwo wiem, że biorę, jak już po prostu muszę. Ale jeśli nie znajduję w czymś spełnienia, to czuję się, jakbym był w jakiejś klatce, w jakiejś pułapce złapany. Jakbym stracił pasję, jakbym może stracił, idąc językiem Biblii, pierwszą miłość, którą miałem. Czy moje serce zatem jest obciążone, jest zanieczyszczone? No wiemy, że Biblia mówi, zrzućcie z siebie wszelki ciężar i grzech, który was usidla. Grzech to nie ciężar, ciężar to nie grzech. Jedno i drugie ma moc mnie zatrzymać. Czy mam moją relację z Bogiem uporządkowaną? Porządek w relacjach z Nim to nie jest coś, co przychodzi automatycznie. Wymaga naszych decyzji, wymaga naszego wysiłku. To ciągle na nowo wymaga tej decyzji. Dlatego też Łukasz w swojej Ewangelii, kiedy przedstawia działanie i skuteczność krzyża Chrystusowego w życiu uczniów, to mówi o tym w powiązaniu z jego codziennym noszeniem. No a krzyż nie czyni tego, co dla nas takie super przyjemne. Codziennie na nowo. Muszę zdać sobie sprawę z tego, kim jestem, dokąd zmierzam, co tak naprawdę jest ważne w moim życiu, o co chodzi, jaką rolę pełni w nim Bóg. Czy to jest kwiatek do kożucha, dodatek na niedzielę, żeby uświęcić cały mój tydzień i moje własne plany. Zbawienie nie kosztowało nas żadnego wysiłku, nic. za darmo, z łaski, ale prawdziwe życie z Bogiem zawsze przychodzi w duchowej walce. Jest jakieś zmaganie, są jakieś wybory, dokonujesz tego na co dzień. I albo gwałcisz zasady Słowa Bożego, albo szukasz Bożego prowadzenia, a On ci pokazuje Słowo i prowadzi cię bezpieczną drogą. Te wybory to są często wyrzeczenia, bo byłoby łatwiej czasem pogwałcić Słowo. Byłoby łatwiej czasem nie oprzeć się na Panu. Tak nam się wydaje. Mamy taką serię królów na studium biblijnym w środę i widzimy to tak bardzo wyraźnie, że wielu z nich załatwiło jeden problem bez Boga i wpakowało się w pięć innych, z których już wyjścia nie mieli. Co jeśli moje serce jednak nie jest czyste przed Bogiem? Psalm 51. Posłuchajmy fragmentu. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Popatrzmy. Autorem jest król Dawid. Miał nieźle zanieczyszczone serce, jak taka zakamieniona rura kanalizacyjna. Już nie chciałbym się napić z tego serca w czasie jego upadku. Trochę zmienił się jego tryb życia, trochę miał inne priorytety, trochę wkradł się grzech w jego życie. To tak powoli wszystko szło. Grzech zrodził kolejny grzech, potem Dawid go ukrył, potem, no, żeby nikt nie wiedział i nikt tego nie odkrył, pozbawił kogoś życia. Odeszło Boże pomazanie, chociaż był pomazańcem. Odeszło pomazanie Ducha Świętego. A nie zdawał sobie z tego sprawy, bo wydawało mu się, że robi w sumie to, co robi wcześniej. Miłościwie panuje nad Izraelem. Więc wyobraź sobie powtarzalność cyklu każdego dnia w życiu takiej osoby. Robisz to samo. Nie wydaje ci się, że coś tam się zawaliło w twoim życiu. To wszystko religia jest w stanie człowiekowi taką zasłonę postawić, że nie widzi. Nie widzi, ale kiedy zasłona zostaje zdjęta, nagle wszystko człowiek zaczyna widzieć. No to przyszedł prorok Natan i uświadomił mu, jak Bóg patrzy na to, co się wydarzyło, co ma początek w jego sercu. Dawid gorzko pokutował, ale wiemy, że wcześniej wydawało mu się, że to co w ogóle nie o nim ta historia, kiedy Natan mu opowiadał pewną przypowieść o człowieku, który okrutnie, niegodziwie postąpił ze swoją owieczką. Tak w ogóle, czytając Biblię, znalazłem taką przypowieść Salomona. Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne. No tak, nikt z nas bydła nie ma tutaj, nie? Prawda? To tak jakby nie do nas. Ale pomyśl, serce człowieka, który jest bez Boga, jest okrutne. Co to znaczy? Nie zna miłosierdzia, nie lituje się. Nie ma pewnego rodzaju takiej wrażliwości. Taka osoba nie myśli o innych, nie dba o innych. Czubek nosa Eskimosa, taki był kiedyś komiks i się czytało go fajnie. Człowiek tylko patrzy na to, co jemu przyniesie korzyść. Na tyle zajmie się inną osobą, na ile też on ma z tego jakąś korzyść. Nie ma miłosierdzia. Miłosierdzie się uruchamia wtedy, kiedy nic w zamian. Okrutne jest serce ludzi żyjących bez Boga. Pozbawia to człowieka takiego miłosierdzia, takiej litości, też łaski, okazania łaski drugiemu. To wtedy, kiedy nie zasłużył. Twój facet na przykład nie zasłużył. Moja żona mi może okazać łaskę. Grubiańsko się zachowałem. A ona jest miła do mnie. No łaskę mi okazała, bo normalnie nie powinna. Jakby tak wziąć Stary Testament, oko za ząb... Ta, oko za oko, ząb za ząb. No nie, to wiecie. Ręka za rękę, no po prostu, gdzie się to kończy? Pomyśl, gdzie się to kończy? Bez nóg, bez rąk powiesz, o chwała Bogu, byle do Królestwa Niebieskiego. Ale to nie ta historia. Czy potrzebujemy tego, czego potrzebował Dawid? Psalm 51. On prosi Pana o przebaczenie. Uświadomił sobie przestępstwa, zaniechania. Prosi o stworzenie czystego serca. On już wie, że z tego starego nic się nie da zrobić. Prosi o odnowienie prawego ducha. O tej odnowienie tej prawości opartej o Słowo Boże, które on zostawił. O obecność Boga prosi, Pana, obecność Ducha Świętego. Prosi wreszcie o radość zbawienia, bo utracił przyjemność życia z Panem. Prosi o ducha ochoczego, który odnowi jego pragnienia, by na nowo żyć dalej z Bogiem, z pasją, służyć Mu z wielką chęcią, z przyjemnością coś robić dla Boga. Jeśli nie masz, nie mam radości, przyjemności ze służby, a jesteś, a wiesz, że Bóg cię do czegoś powołuje. Jeśli nie masz z tego radości w twojej relacji z Panem, to są tylko dwie możliwości. Albo jesteś w niewłaściwym miejscu, jeśli chodzi o tą posługę, albo potrzebujesz, by On stworzył czyste serce, by oczyścił zanieczyszczone czymś serce. Tak jak ty od kamienia żrury. Czy jak żeśmy ten ekspres odkamienili w końcu w tym tygodniu tu z bratem Jarkiem. A bardziej on niż ja. No i znowu poleci ta kawusia. A tak, kamole, no, nie poleci nic z tego. Zakamieniony człowiek. Czy naprawdę chcemy, by Pan takie rzeczy odkrył? Bo to nie jest takie oczywiste. Pewnego razu Pan Jezus podszedł do człowieka, który wydaje się miał potężną potrzebę, no, unieruchomiony. A on mówi, czy chcesz być zdrowy? No pytaj się bezdomnego, czy chce mieć dom. Pytaj się ubogiego, czy chce mieć miliony pieniędzy. Wydawać by się mogło, że to takie pytanie. I trzeba by powiedzieć, no chłopie, no kto by nie chciał. No właśnie, to nie jest takie oczywiste. Ponieważ ten zdrowy człowiek nagle stanie się częścią tego społeczeństwa. Dotąd żył z jałmużny, dotąd ciągle na kimś polegał i od kogoś zawsze czegoś oczekiwał. A teraz będzie musiał samodzielnie funkcjonować, wejść w społeczność świątyni, zacząć po prostu być odpowiedzialnym, być może za jakąś część domu, w którym mieszka, też za to, żeby przynieść wówczas do tego domu Bożego pewne dary, funkcjonować w oparciu o pewien system religijny. O, to nie wiadomo, czy ja chcę być zdrowy. Może mi tak wygodniej jest właśnie, jak jest teraz. Więc stąd to pytanie, czy naprawdę chcemy, aby Pan pewne rzeczy odkrył w naszym życiu? Bo one zaczną nas wyprowadzać z pewnego miejsca do innego miejsca. Czy naprawdę chcemy to zobaczyć, co nam dolega? I wielu ludzi woli nie wiedzieć, bo chcą dalej żyć tak, jak żyją, brnąć tak, jak brną, załatwiać sprawy tak, jak załatwiają, kombinować tak, jak kombinują. Dałby Bóg, myślę, że to nie o nas. Nasze oczy najdłużej potrafią być zamknięte, gdy chodzi też o nasze własne winy, o nasze własne serce. Ale szybko otwierają się i są niemal ekspertami, kiedy trzeba coś wyłowić z życia innej osoby. Uskarżamy się, biadolimy. Lecz czemu nie, tak jak mówi Biblia, nad własnymi grzechami? Spotkaliście kogoś? Rzadko się spotka kogoś, kto biadoli nad sobą, że po prostu jest grzesznikiem, że obawia się o swoje życie, a wy tylko usłużyliście, aby przyszedł pod krew Jezusa Chrystusa i został oczyszczony z grzechów i jego sumienie również. Rzadko się takie rozmowy miewa, prawda? Dużo częściej, kiedy mówimy o grzechach innych. Dlaczego Bóg chce, aby moje, twoje serce było czyste? Dzieje apostolskie, 13, 22 werset. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessiego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Spójrzmy na to, co oznacza zwrot według serca mego. Bóg chciał, aby serce Dawida było takie, jakie jest serce Boga. Czy to niemożliwe? Całkiem prawdopodobne. Aby było takie same, jak serce Boga. To jest tak, jeśli nie mam serca według serca Boga, a czynię Boże rzeczy, to wówczas nie wypełnię tego, co Bóg mi powierzył. Bez Bożego serca nie wypełnię woli Bożej. a moja służba nie będzie owocną służbą. A nie będzie, bo będę w ciągłym konflikcie pomiędzy moją własną wolą a wolą Boga. A my tu czytaliśmy na wstępie, że mamy żywą ofiarą na ołtarzu, a na ołtarzu to, co leży, to już nie moje. Taka winna być duchowa służba nasza. A potem czytamy, że jeśli będziemy się upodabniać nie do tego świata, ale wiemy, do kogo mamy się upodabniać, do Boga, do Jezusa Chrystusa, do obrazu Syna Bożego, to będziemy mogli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Ale jeśli żyję w konflikcie między tym, co ja chcę, a tym, co Bóg chce, to nie będzie tego w moim życiu. To, co robię, chociaż może mnie wiele kosztować, nie będzie ofiarą miłą i przyjemną Bogu, a te najlepsze miały być składane. Nie przyniesie radości, nie da przyjemności ani Bogu, ani ludziom, ani mi samemu. To dlatego serce jest tak ważne. Nie można Bogu służyć, nie mając Jego serca, nie starając się o to, by mieć to Jego serce. No, a wystarczy, żeby ono było zanieczyszczone i żebym nie chciał nic z tym zrobić. Bóg dba o to, żeby nasze serce było czyste. Krew Chrystusa sobie z tym radzi. Słowo Boże nas oczyszcza. Oczyszczeni kąpielą wodną przez Słowo, tak mówi apostoł Paweł. Bóg sobie z tym radzi. Ale potrzebujemy czasem odnowienia relacji z Bogiem, żeby, no tak jakbym po prostu zakupił, w tym tygodniu kupiliśmy z żoną jakieś detergenty i wyobraźcie sobie, że zaczniemy prać ciuchy, ale one będą stały obok pralki. Co z tego, że ja wiem, że ja mam? Trzeba zacząć to używać, o czym Biblia mówi, że jest do naszej dyspozycji. Jak ważne jest serce i relacja z naszym Bogiem. Z serca pochodzą wszelkie myśli, słowa, wszelkie nasze dążenia. Przekuwamy to później w swoim życiu, realizujemy w życiu. Angażujemy siebie, potencjał, zdolności, siły, środki, czas, męża, żonę, rodzinę. Wszystko to bierze swój początek w najgłębszej sferze naszego duchowego jestestwa. Do końca, w sferze, której do końca nie potrafimy zgłębić, zbadać. W Biblii nazywanej sercem. Możemy nie znać i nie rozumieć naszych własnych serc, ale Bóg je zna. Psalm 44 mówi, że On zna skrytości naszego serca. On ma wejrzenie w centrum ośrodka naszych myśli, planów, decyzji, dążeń. Do źródła naszej woli, źródła naszych ambicji. Dla Niego to jest jak otwarta kurtyna. On poddaje nasze serce próbom. Jego słowo nam mówi, że to miejsce to jedno z najbardziej podstępnych miejsc, w którym je poznać może. I pada odpowiedź tam w księdze Jeremiasza. Ja, Pan, zgłębiam serce. Biblia powiada, że Pan ustawicznie patrzy, bada serce. Co to znaczy, że zgłębia i patrzy? Starsze przekłady Pisma mówią w tym miejscu, że On doświadcza naszego serca. Czyli poddaje serce próbom. A zatem, czy też uświadamiamy sobie to, że Bóg stawia nasze życie w tak przeróżnych sytuacjach, w okolicznościach, zależnościach, próbach, w których wszystko z tych naszych serc w końcu wychodzi i nic się przed Nim nie ukryje. No ale skąd wiesz, że w Twoim sercu akurat jest za mało Boga? Jest taki ciekawy fragment w Księdze Izajasza, 57 rozdział, 20 werset. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Popatrz na to w ten sposób. Człowiek żyjący bez Boga, w życiu którego jest za mało Boga, jego cechą charakterystyczną jest wzburzone morze. Nie może się uspokoić. Tam jest ciągle w życiu jakiś sztorm. Znacie takich ludzi? Wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Jakoś nie ryby i wszystko to, co może być smaczne i sycące. Muł i błoto. nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. Tak Izajasz kończy ten rozdział. Ludzie, w życiu których jest za mało, albo w ogóle wręcz brak Boga, nie doświadczają pokoju wewnętrznego, takiego uspokojenia. Wiesz, od czego to masz? Od braku Boga. Więcej Boga. Pan patrzy i bada serce. Dawidowi zależało na tej Bożej ocenie jego serca i mówi: badaj mnie, Boże, czytaliśmy to dzisiaj, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą wieczną. I Bóg działał zgodnie z tym wyznaniem, a nie zawsze było to przyjemne dla Dawida. Czasami może bolesne, ale Dawid zachował nie tylko swoją duszę, nie tylko swoje świadectwo, nie tylko znamy to świadectwo, że był mężem według serca Bożego, ale Biblia mówi nam, że wykonał całkowicie wolę Bożą. To nie chodzi o to, że on był doskonałym człowiekiem, ale i my nie będziemy doskonali. Ale jeżeli w nas będzie podobieństwo Chrystusa, to będziemy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe, aby to tym żyć, to wykonywać. A więc jakie jest to nasze serce, takie jest to nasze życie chrześcijańskie. Jeśli jest zanieczyszczone, to naprawdę niewiele albo nic nie osiągniemy. Przy może nawet maksymalnym wytężeniu, co najwyżej staniemy się niezłymi filantropami, działaczami chrześcijańskimi, ale nie będzie tego, o czym mówi Słowo Boże. Więc czy przejmujemy się kwestią naszego serca? Ostatnia rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć. W Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale, jest dość ciekawa historia. Pan Jezus opowiedział o pewnym domu, z którego został wyrzucony zły duch. Ten dom został oczyszczony, stał się piękny, uporządkowany, przyozdobiony. Wydaje się, że wszystko w tym domu już jest na właściwym miejscu. Ale był jeden problem. Ten fragment opatrzony jest tytułem w naszych przekładach o powierzchownym odrodzeniu. Był jeden problem tego domu. Ten dom był wciąż niezamieszkały. Zły duch, więc wędrując po miejscach bezwodnych, a w czasach Jezusa były to miejsca niezamieszkałe, pustynne, kiedy nie znajduje ukojenia, spełnienia w roli, do której w ogóle, jeśli można powiedzieć tak, został powołany, albo w ogóle dla której istnieje, doszedł do wniosku, że nigdzie nie jest mu tak dobrze, jak w tamtym domu, z którego został wyrzucony precz. Ale pamięta, że został wyrzucony i że nie miał sił się tam ostać, dlatego zabiera ze sobą posiłki, 7 gorszych, i mówi: wrócę do tego domu, z którego wyszedłem, i przychodzi tam. I co? I otóż zastaje ten dom nadal pustym, więc bez jednego wystrzału, taka aneksja, wchodzi i stan człowieka jest gorszy niż poprzednio. Jezus tak skonkludował tą historię. Po co on ją odpowiedział? Więc pewna ważna kwestia, którą musimy sobie uświadomić, że to nasze serce nigdy nie może pozostawać puste. Miejsce czyste, przyozdobione, ale puste pozostaje nie na długo w takim stanie. Każde mieszkanie, domostwo pozbawione gospodarza jest pustostanem, do którego wdzierają się dzicy lokatorzy. Nieczystość, zło wszelkiego rodzaju, bożki. Z czasem to miejsce staje się na nowo ruiną. Aby nasze życie nigdy nie było pod takim wpływem i nie stało się takim pustostanem, taką ruiną, to muszę wiedzieć, że Pan nie tylko oczyścił nas, ale posłał też Ducha Świętego, aby zamieszkiwał w nas jako gospodarz, jako przywódca, jako pocieszyciel, jako obrońca, i tych tytułów jest jeszcze kilkanaście. Zadaniem Jego jest nas prowadzić, doradzać, wspierać, w niemocy okazywać się mocnym, obdarzać Bożą mocą, darami, charakterem Chrystusa. Ten właśnie sposób On chce zabezpieczyć nasze życie do spotkania z Panem. W ten właśnie sposób. I o Nim można powiedzieć, to jest rękojmia mojego dziedzictwa. Jeśli chcemy uporządkować nasze relacje z Bogiem, to musimy rozpocząć też w pełni tego świadomi od odnowienia społeczności z Duchem Świętym. Przecież Pismo jasno mówi, świątynią Bożą jesteście, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. On poświadcza nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak mówi Biblia. Ci, którzy są dziećmi Bożymi, to ci, których Duch Boży prowadzi. Tak znowu mówi Biblia, apostoł Paweł. Zobaczmy, że mamy do czynienia z bardzo ważną osobą. Papież nie jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Duch Święty jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Posłał go w swoje miejsce, by wypełnił tą lukę. By spełnił się całkowicie w życiu wszystkich ludzi. Bo Jezus był jeden, fizyczny, w Izraelu. Trzeba by pielgrzymki przygotowywać, żeby się tam dostać dzisiaj, gdyby to tak miało funkcjonować. Ale posłał Ducha Świętego do serc naszych. Musimy się tym przejąć, tym faktem. Niektórzy chrześcijanie przyjęli Pana Jezusa, zaprosili Go do swojego życia, płakali czy radowali się. Każdy inaczej to przeżywał. A tego Ducha to tak trochę jakby w bonusie. Jakby w gratisie do zbawienia. Jakby nie bardzo wiadomo, kiedy to się wydarzyło i co z tym należałoby zrobić. Gdzieś chyba przy nawróceniu. Chyba. Rola Ducha Świętego jest tak namacalna i tak ogromna. Sami to wiemy, bośmy się nawrócili. Lecz czy to możliwe, by osoba Boga, jaką jest Duch Święty, wszedł jakby przy okazji, niepostrzeżenie? Mimowolnie, tak niechcący, to wiecie, mysz może się wśliznąć na jesień do mieszkania. Może złodziej wejść pod naszą nieobecność, ale nie Duch Święty. Czasem chrześcijanie mówią o chodzeniu w duchu. To prawda, trzeba chodzić w duchu. Biblia mówi, bądźcie pełni ducha. Ale o co to może chodzić? Jak można być bardziej pełnym osoby? To proste, myślę. Kiedy słyszymy, że mamy być pełni ducha, to nie chodzi o to, czy ta osoba jest w moim wnętrzu, czy jej nie ma, czy jest jej trochę więcej, czy jest jej trochę mniej. Chodzi o to, czy ta osoba może wypełniać moje życie sobą, czy ta osoba może w pełni działać w moim życiu, czy ta osoba ma wpływ na moje życie, czy Duch Święty, a właściwie trzeba powiedzieć Jezus Chrystus, bo o Duchu jest powiedziane, z mego weźmie i wam oznajmi, tak Jezus mówił o nim. Jest jakby takim łącznikiem frontowym na polu duchowej walki między Chrystusem, który siedzi po prawicy Ojca, a tą sytuacją, w której jesteś. Duch Święty nie przyszedł z pustymi rękami, z wielkim potencjałem. Ciężko sobie nawet to wyobrazić, jakim potencjałem dysponuje Bóg przez Ducha Świętego. A więc ważne pytanie dla naszego serca, by nie było pustostanem. Czy zdajemy sobie sprawę z obecności Ducha Świętego? Czasem niektórzy chrześcijanie sprowadzają to chodzenie w duchu do jakiejś siły towarzyszącej, do jakiegoś przedmiotu na usługach człowieka, do jakiejś rzeczy, której obecność ma jedynie zagwarantować późniejsze wejście do nieba. To jest błędne i bardzo powierzchowne patrzenie. Takie porównanie. Wyobraźcie sobie, tak nieudolnie to zobrazuję, że kupujemy nowe auto. Wszyscy chyba, albo prawie wszyscy coś takiego przeżyli, więc chyba się odnajdziemy w tym. Jak go zamówimy, odbierzemy. Nawet jeśli z second handu to kupujemy z jakiegoś komisu, to wypucują nam je tak, że jest jak nowe. Więc jak już wjedziemy na te swoje podwórko, czy tam przed swój blok, to jest taka podwyższona atmosfera. Wszyscy domownicy patrzą, cieszą się, dziwują, obchodzą dookoła. Dotykamy przycisków, przełączników, oby ich było jak najwięcej. Radość jest, jak jest dużo. Wewnątrz unosi się taki świeży zapach salonu albo tych detergentów, co wyprali nam to auto, zanim kupiliśmy. W każdym razie załóżmy, że jest nowe, że w ogóle tak pachnie jeszcze fabryką. Usiadamy na ten fotel, dopasowujemy go do siebie, podziwiamy wnętrze, dobrze dobrany kolor, jeszcze lepsze felgi do koloru. W końcu wyjeżdżamy tym autem, pokazujemy się tym nowym nabytkiem. Jesteśmy zauważeni. gratulują nam, wszyscy się cieszą, są zadowoleni razem z nami. Dominuje ten temat, auto, auto i za ile, a to, a tamto, a to może, a tamto może, a ma to, a ma tamto. Po jakimś czasie, nawet po kilku miesiącach, może paru latach, to auto przestaje już kogokolwiek ekscytować. Już przyszło zapłacić może nawet pierwszy rachunek za naprawę. To już w ogóle nikogo nie cieszy. Z powodu ciasno parkujących samochodów na parkingach już mamy tu rysę, tam rysę. No pierwszą to dramat, ale już kolejna i kolejna i kolejna, więc... Potem nagle odkrywamy ognisko rdzy. Nie, no to nie do pomyślenia, to już żre go. Nie ma już ochów, nie ma już achów. Raczej nie staramy się zwracać uwagę, bo ktoś, kto też miał ochy i achy, zobaczy, patrz, tu masz to czy tamto. No, jest prawdą, mamy auto. Dobre, funkcjonalne. Nie psuje się tak często, ale starzeje się jak każde. No jest i to wszystko. I co z tego, że jest? No jest. Nie budzisz się ze świadomością, że masz auto. Auto, wyjdziesz zaraz do auta, siądziesz i w ogóle, że auto w twoim życiu. Nie chodzisz po ulicy drogą i myślisz sobie, zaraz wejdę na ten sam fotel, zaraz będzie tak super do tej pięknej jakiejś fury. Zwyczajne auto, nic więcej. Środek transportu, przejechać z miejsca A do B. Mam nadzieję, że nie przekoloryzowałem tej historii. Ale o co mi chodzi? Niestety niektórzy chrześcijanie tak zrobili z Duchem Świętym. Kiedy przyjmowaliśmy Pana, była taka radość, takie poruszenie. Swoim znajomym opowiadaliśmy, cieszyliśmy się, ekscytowaliśmy się, podziwialiśmy, wnikaliśmy i wgłębialiśmy się w Biblię, żeby więcej wiedzieć, więcej móc. On jest ze mną, Pan jest blisko, Pan mnie zbawił, dał mi swego Ducha. Prowadzi mnie, cieszę się, mnóstwo o tym. Potem trochę czasu mija i pozostaje jedynie świadomość. No przecież gdzieś jest ten Duch Święty. No przecież Pan tam napisał, że tam dał mi go, nie? Tam chyba tak napisane jest. No. Przecież czuję się chrześcijaninem. Jeśli tak uczyniliśmy z tym, który jest tak ważną osobą w Biblii, świętą osobą, Bożą osobą, osobą, która zechciała z nami dzielić życie, pójść do mojej pracy, do mojej szkoły, do sklepu, na nabożeństwo, osobą, która zechciała znosić na stale, trwale, bo nie będzie mi odebrana, znosić moje nastroje, upadki, potknięcia, która zechciała dzielić ze mną wszystkie moje sprawy, smutki, radości, uczestniczyć w moich planach, dążeniach, nawet tych ohydnych. Jeśli tak uczyniliśmy z osobą, która zechciała słuchać tego wszystkiego, co mówimy, co wychodzi z naszych ust, to powinniśmy się wreszcie tą kwestią przejąć i zacząć zauważać obecność Ducha Świętego. Świątynią Ducha Świętego jesteście. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Adoracja to przecież koncentracja na tym, który jest godzien czci, nieustannej czci. A On nie wskazuje na siebie, tylko na Chrystusa, Duch Święty. Po to przyszedł. A więc spójrzmy, że w uporządkowaniu naszej relacji z Panem bardzo ważne jest odnowienie też relacji w takiej świadomości, że jest obecny Duch Święty w moim życiu. I co to znaczy i co to zmienia? Co to wnosi? Bez rzeczywistej obecności Ducha Bożego będę dobrym chrześcijaninem tylko wtedy, kiedy będę miał dobry dzień. Bez Jego prawdziwej obecności będę dobrym chrześcijaninem tylko wtedy, gdy będę miał na to czas. Będę dobrym chrześcijaninem tylko wtedy, gdy nie będę głodny. Będę dobrym chrześcijaninem wtedy, gdy moja żona będzie zadowolona albo mój mąż zadowolony. A co jak nie jest? Będę dobrym chrześcijaninem wtedy tylko, kiedy będę zdrowy. I dobrym chrześcijaninem będę tylko wtedy, gdy nie będę zmęczony. Tak wygląda to czasem nasze wygodne chrześcijaństwo. Bez żywej społeczności i relacji z Jezusem Chrystusem, bez doświadczania i poddawania się prowadzeniu Ducha Świętego. No więc teraz pomyślmy, kiedy powierzyliśmy już swoje życie Bogu, czy potrzebujemy wiosennych porządków? Czy potrzebujemy odnowienia relacji z Bogiem? A może jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej relacji z Bogiem, o której ja dzisiaj mówię. Ale masz serce, więc to jest także dla ciebie słowo. Więc dzisiaj siewca zasiał słowo. Ja tylko chciałem skromnie przekazać to, czym mnie Pan Bóg wypełnił z Pisma. Obym nie przeszkodził za bardzo. Ale padło też na różny grunt to słowo. Na grunt naszych serc. I to zadecyduje o tym, czy słowo wyda owoc, czy przyniesie rezultat, czy przejdziemy nad tym mimo. No moim pragnieniem jest, byśmy przejęli się tym, zastanowili, zbadali. Każde serce przed Panem. Sami tego nie zbadamy. Ale przed Panem. Czy moja osobista relacja nie wymaga gruntownej odnowy? Pomyślmy o służbie, w jakim jest stanie. O przykładzie życia chrześcijańskiego dla domu swojego, kościoła. No gdzie się podział olej, obraz Ducha Świętego? Używając tego obrazu z przypowieści o pannach, nasze lampy gasną, no nie ma w nich oleju. A nikt, wiemy, w tej historii nie przejmował się tym, dopóki nie przyszedł oblubieniec. A kiedy zaczęli się przejmować i był dramat, to już było za późno. Jeśli lampa gaśnie, to nie ma w niej oleju. A może to czas na gruntowe porządki właśnie. Jeśli wszystko jest w porządku, no to wierzę, że chyba się nikt nie obraził, bo mówiliśmy o rzeczach jakże ważnych dla nas wszystkich. Możemy wtedy powiedzieć tylko chwała Bogu nad tym słowem i może Bóg, Duch Święty kogoś jeszcze dotknie i przygarnie do tej myśli. Moją modlitwą jest, aby Bóg nam dopomógł być odważnymi porządkowaniu swojego serca. Bóg nam nie zepsuje życia. On ci nie pomiesza życia. Nie zniszczy twoich najlepszych, jak ci się wydaje, planów. On oszczędzi cierpienia, trudności, niezauważonych, niepotrzebnych błędów. Bóg to zrobi lepiej, innymi słowy mówiąc. A więc pierwszy raz jestem tutaj w tym miesiącu. To słowo mógłbym zatytułować: zrób porządek ze swoim sercem, uporządkuj swoje wnętrze. Od tego bierze się każde przebudzenie. Nie bierze się od mojej żony, nie bierze się od mojego męża, nie bierze się od tego, że w kościele nagle zaczyna być lepiej, do którego należę, no to mi też będzie lepiej. Nie bierze się, że coś na mnie spadnie po drodze i nagle będę inny. Ode mnie się to zaczyna, od mojego wnętrza, gdzie jest źródło życia. Przyjdź do mnie wszyscy, którzy pragniecie. A z wnętrza waszego popłyną jakie wody? Życia. A woda życia daje co? Życie, a to mówił o duchu. Więc Bóg chce, abyśmy też przynieśli, nie tylko w nas, aby to życie było Boże, ale żebyśmy przynieśli innym życie. Najpierw tym najbliższym, później tym, których mamy koło siebie na co dzień. No, jesteśmy też w kościele, więc sobie nawzajem. I niech Bóg dopomoże nam w tych wiosennych porządkach, najpierw zaczynając od serca. Za 2 tygodnie ciąg dalszy. Inny obszar wiosennych porządków. Amen.